spotkanie środowe, jakże w innych warunkach, ale możemy rozważać wspólnie słowo i w jednym duchu możemy też modlić się. Zacznijmy od modlitwy. Więc Panie, dziękujemy Ci, że dajesz wspólny czas rozważania, że dajesz czas, w którym możemy pochylić się nad Twoim Słowem. Możemy zastanowić się nad Słowem, patrząc na to, co dzieje się wokół nas. Panie, bo Słowo Twoje nie jest oderwane od naszej rzeczywistości, ale dokładnie Ty mówisz, jak rzeczy wyglądają. Twoje Słowo objawia prawdę. Ty sam jesteś przecież, Panie, drogą, prawdą i życiem. Chcemy za Tobą iść, chcemy Ciebie naśladować, chcemy podążać za Tobą. Chcemy uczyć się tego, jak Ty myślisz, jak Ty widzisz rzeczy. Panie, bo wiemy, że Twoje myśli i Twoje drogi to nie są myśli nasze, nie są to drogi nasze. Dlatego, Panie, chcemy dzisiaj rozważać Twoje Słowo. Pomóż nam rozumieć je w kontekście naszej rzeczywistości. Tak, Panie, pobłogosław ten czas wspólnie tutaj, a też, Panie, w domu każdego słuchacza. Amen. Czasy ostateczne. No, już od jakiegoś czasu, nie od dziś, wierzę, że w takich czasach żyjemy. Pochylam się także nad Kościołem, z uwagą, śledząc poczynania, nie wiem, nawet rad kościołów, pastorów, w ogóle różnych chrześcijan. Przyglądam się postom na Facebooku, oświadczeniom różnym, SMS-om, które otrzymuję od różnych osób, wiadomościom. I widzę, że ostatnie tygodnie uwypukliły bardzo duże podziały między ludźmi, między kościołami, nawet między ludźmi w jednym lokalnym zborze. Niestety wdaliśmy się w ocenę ludzkich postaw jedni drugich. Zamiast wyznawać grzechy jedni drugim, zaczęliśmy mówić o grzechach jednych drugim. Zresztą nie od dziś pewnie. Właściwie mieliśmy już wcześniej do tego, trzeba powiedzieć, dobrze uformowany grunt. A dzisiaj stało się to w obecnych czasach dość jaskrawe w różnych oczywiście miejscach, bo nie wszędzie. Niektórzy poczuli się cenzorami życia chrześcijańskiego i wszystkich ludzi wokół nas. Ci, którzy nie dokonali samozamknięcia zborów, byli oskarżani bezpośrednio, a może też ogródkami, że nie kierowali się wiarą, nie kierowali się odwagą, no ale wręcz głupotą, niepotrzebnie ryzykując życiem ludzi. Ci zaś, którzy swoje zbory zamknęli, byli oskarżani o ucieczkę z pola duchowej walki, o tchórzostwo, o poddanie się strachowi. Co tu robić, jak o tym myśleć, skoro taki dwugłos Kościoła poszedł w eter? Wiecie, myślałem o tym wiele, nasłuchiwałem różnych głosów, otwierałem również Pismo Święte i zadawałem sobie pytanie, jaka powinna być nasza postawa w tych dniach. Co jest właściwe, a co jest niewłaściwe? Może te moje osobiste przemyślenia poczynione w świetle Pisma Świętego i tego, co nas otacza, będą może dla kogoś też wskazówką i drogowskazem, początkiem do rozważania tego w innym świetle niż dotąd. Wiemy o pierwszym Kościele, o tym pierwszym zgromadzeniu ludzi wierzących, że trwali między innymi we wspólnocie. To są Dzieje Apostolskie, drugi rozdział. O tym tam czytamy. Trwali między innymi we wspólnocie. Wiemy, że dusze wszystkich były ogarnięte bojaźnią. To też wiemy. Wiemy, że wielbili Boga. Wiemy też, że u tych wierzących było jedno serce i jedna dusza. Taki to był pierwszy zbór, pierwszy Kościół. Dzisiaj słyszę tu i ówdzie, że niektórzy nazywają w naszych, w tych dniach zgromadzenie zboru niepotrzebnym. Ja rozumiem, że ktoś może coś robić z obaw, ze strachu. Lecz chcę, aby to może dobrze zabrzmiało i chcę racjonalnie umotywować swoje decyzje. Ale nie wiem, czy jesteśmy tego naprawdę świadomi, że wówczas brzmi to tak, jakby mówiono, że Kościół jako gromadząca się wspólnota ma prawo istnienia wyłącznie w dobrych czasach. A nie w złych, nie w takich jak te. Oczywiście nie mam na myśli grup domowych, bo różnie funkcjonują i funkcjonowały kościoły. Też nie mam na myśli zarządzeń różnych, prawa państwowe, któremu się poddajemy. Nie o tym mówię. Ci więc, którzy tak twierdzą, że Kościół jako zgromadzenie, które zbiera się na jednym miejscu w takim czasie jak ten, nie jest potrzebny nikomu, nawet nie wiedzą, jaką krzywdę sobie robią, wyrządzają, siejąc tego rodzaju ideologię. Bo to może w niepostrzeżony sposób stać się wręcz ideologią powtarzaną z ust do ust. A tworzone to jest w obecnych czasach na kolanie i z powodów tych nagłych, z powodów wielu obaw. Otóż nasz świat, to chyba wszyscy już wiemy, nie wróci na stare tory. To nie ma złudzeń. Mówi o tym coraz więcej znawców życia politycznego, gospodarczego, mówią o tym socjolodzy. Nie mam na myśli oczywiście żadnych fake newsowych wiadomości, czy wpisów, czy szybko powstałych stron straszących czymkolwiek się da, że oto jest wojna, czy nie wiadomo co jeszcze. Nie zajmujmy się takimi skrajnymi opiniami. Czeka nas wiele zmian, na pewno. Może nawet restrykcji, może obostrzeń, na przykład w przemieszczaniu się. Może tak być. W niedalekiej przyszłości poznamy też, co to jest świat bezgotówkowy. Pewnie tak będzie. Być może pojawi się również obowiązek szczepienia. Może będziemy musieli poddawać się większemu monitoringowi, nie tylko termicznemu, w celach jakiegoś zwiększonego bezpieczeństwa. Może w celach, nie wiem, unikania kolejnego ryzyka epidemii. Przyjdzie też czas odrabiania strat ekonomicznych w gospodarce, czas odbijania sobie tego, co zabrał nam kryzys, który nadchodzi. Także co zabrał nam, jeśli chodzi o nasze osobiste kieszenie. W obliczu zapowiadanej inflacji, zwiększania się bezrobocia, bo to też przyjdzie, przyjdzie też jeszcze większa fala troski o dobra materialne. Fala konsumpcjonizmu. Fala odbijania sobie tego. Z obawy, żeby tym razem nagromadzić więcej i lepiej się przygotować, gdyby coś takiego jeszcze się miało powtórzyć. Co za tym idzie, zmierzymy się, myślę, z większą niż dotychczas falą migracji zarobkowej. Ludzi do innych krajów, do tych, którzy może szybciej sobie poradzą z kryzysem. Przyjdzie czas zabezpieczania się, takiego, jakiego jeszcze nie znamy. Wzmożonej ostrożności, jakiej jeszcze nie znamy w wielu sferach życia. Jestem ciekaw, czy owi twórcy tych nowo powstających idei Kościoła niepotrzebnego na zły czas, czym oni zanęcą wówczas chrześcijan, aby uznali, że zgromadzenie jest jednak potrzebne. Nikogo nie oskarżam. Stawiam sobie na razie pytania. Wtedy dla ludzi, a taki czas przyjdzie, wtedy to będzie gorszy czas niż ten, który mamy obecnie. Teraz obecnie się boimy. Boimy się zarażenia koronawirusem. Jeśli nie musimy pracować na zewnątrz, to siedzimy w domach, robimy swoje, wyjadamy zgromadzone zapasy. Nie jest wcale nikomu aż tak źle. Oglądamy telewizję, spędzamy czas z dziećmi. Ale ten zły czas, drodzy, nadchodzi. Czas wielkich zmian, czas trudności w przystosowaniu się do różnych rzeczy, czas trudności w wielu krajach, gdzie liczba tych właśnie osób nieprzystosowanych będzie rosła. Może większe bezrobocie, może ci, którzy stracili pracę, znajdą się też w kościołach. Może będą tacy, którzy stracą oszczędności życia. Ludzie będą więcej zajęci sobą I w wielu przypadkach Kościół na tyle będzie im potrzebny, na ile nie będzie hamował ich w niczym, nie będzie ich w niczym ograniczał, nie będzie w żaden sposób ingerował w tak zwane życie prywatne i w życiowe plany, odseparowane jednak od przychodzenia do Kościoła w tak zwanym wolnym czasie, w ramach mojej duchowej potrzeby, jeśli będzie. Myślę, że ujrzymy różne zmiany, które wkrótce jakiś uczony teolog nazwie zjawiskiem i wszyscy przeczytają jego mądrą książkę i wtedy dają wiarę temu, zaczną o tym mówić, zaczną to głosić. Przypomną sobie może głosy niektórych, których dzisiaj się wyśmiewa. Trudny czas, czy w to wierzymy, czy nie, może nadejść. Otóż musimy zdać sobie sprawę z tego, że Kościół w tym szerokim tego słowa znaczeniu nie jest już tym samym Kościołem, jakim widzimy w Księdze Dziejów Apostolskich. Nie jest nie tylko dlatego, że upłynął czas, że żyjemy w innej epoce, że doszło do zmian kulturowych i cywilizacyjnych, ale również z tego powodu, że Kościół nie składa się już tylko z ludzi odrodzonych z wody i z ducha. Niestety, mówię o Kościele w tym najszerszym tego słowa zrozumieniu. Są w nim także ludzie, którzy przyjęli swoją wiarę chrześcijańską jedynie intelektualnie, bez towarzyszącemu temu upamiętaniu, bez porzucenia grzechu, bez wołania do Boga o odpuszczenie win, którzy dali wiarę również ludzkim naukom i nie widzieli niczego niewłaściwego w zmieszaniu ludzkich nauk z tym, co mówi Pismo Święte. Są to ludzie zapewne nieochrzczeni Duchem Świętym, a więc nie są zanurzeni w duchowej rzeczywistości ciała Chrystusa, nie są przyobleczeni charakterem Chrystusa, nie mają mocy ku jakiejkolwiek zmianie wewnętrznej swojego charakteru i swojego sposobu myślenia, chociaż mogą uprawiać swoje życie religijne zgodnie z przyjętymi normami, obyczajami i może im to całkiem nieźle na wysokim poziomie wychodzić. Ten znak czasów rozpoznał apostoł Paweł, mówiąc, że ludzie będą udawali na zewnątrz pobożnych, ale wyzbędą się siły wiary. 2 Tymoteusza, 3 rozdział, 5 werset, jest to przekład Biblii Warszawsko-Praskiej. Tak on to ujmuje, przekład biskupa Romaniuka. Lub jak to mówił w tym miejscu stary przekład Biblii Gdańskiej, też przytoczę, którzy mają kształt pobożności, ale się skutku jej zaparli. A co jest skutkiem pobożności? Jeśli człowiek jest naprawdę pobożny, co jest tego skutkiem? Ano jest życie w mocy nam udzielonej w Chrystusie. To jest życie w mocy Chrystusowej. Zgodnie z tym, co przecież czytamy w liście apostoła Piotra, bo on napisał już na początku drugiego swojego listu, że Boża, Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Tam czytamy 2 Piotra, 1 rozdział, 3 werset. Różnice pomiędzy jednym rodzajem chrześcijaństwa, tego zrodzonego z wody i z ducha, a tego zrodzonego w wyniku intelektualnych decyzji, wydaje się, że mogą być wyraźne, prawda? No właśnie, nie zawsze jest to możliwe, by widzieć tą różnicę. Szczególnie jeśli wszyscy teoretycznie uznają, że posługują się i uznają autorytet tej samej księgi, Pisma Świętego. A są tacy. Gdy Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o pszenicy i konkolu, a jest to Ewangelia Mateusza, 13 rozdział, tam od 24 wersetu, możecie sobie znaleźć tą historię, a wyjaśnienie jej jest od 36 wersetu tego samego rozdziału, więc Mateusz 13 rozdział. Gdy Jezus opowiedział swoim uczniom o pszenicy i konkolu tą historię, to widzimy, że pszenica i konkol wyrosły na gruncie świata. A przecież oczywiście to nie wyłącza Kościoła, który w tym świecie jest. Kiedy Jezus tłumaczy wszystkim tą przypowieść, kiedy tłumaczy ją uczniom, mówi: rola zaś to świata, dobre nasienie to synowie królestwa, kąkol zaś to synowie złego. A więc synowie złego zostali posiani między synów królestwa. I zobaczcie, uczniowie słuchając tego, wiedząc już doskonale, że kąkol nie jest Bożym dziełem, ale jest dziełem złego, zadali takie oto pytanie. Posłuchajmy. Czy chcesz więc, abyśmy poszli i wybrali go? A on odpowiada: nie. Abyście czasem wybierając kąkol nie powyrywali wraz z nimi pszenicy. Pozwólcie obydwom rójść razem aż do żniwa, a w czasie żniwa powiem żeńcom: zbierzcie najpierw kąkol i powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zwieźcie do mojej stodoły. Zobaczmy, uczniowie zapewne uznali, że należy z tym oczywistym złem sobie poradzić w jeden oto możliwy sposób. Należy wyrwać to zło, wykorzenić to oczywiste zło, to znaczy kąkol, oddzielając go od tego, co dobre. Lecz każdy, kto wie, co to jest kąkol, wie też, że do czasu żniwa wygląda on niemal identycznie jak pszenica. Zatem wielkim niebezpieczeństwem jest nadać sobie prawo do rozdzielania tego, co dobre, od tego, co złe. Każdy z nas ma tendencję przez nieostrożność swego języka i dokonanych wyborów, czynów do uszkodzenia również tego, co zdrowe. Ja oczywiście nie mam na myśli takiej sytuacji, w której w oczywisty sposób widzimy, że ktoś głosi bluźnierstwo czy naukę, która jest nauką odstępczą. Nie chcę dzisiaj podczas tego rozważania mówić, czego ja nie mam na myśli, bo być może 100 różnych rzeczy nie mam na myśli. Zwracajmy uwagę tylko na to, co słyszymy. A więc zobaczcie, każdy ma sobie, nosi ten potencjał i tą nieostrożność do mówienia albo robienia czegoś, co może jednak uszkodzić również to, co zdrowe. Nie twierdzę, że to, co złem, nie jest złem. Ja mam taki charakter, że pierwszy bym chciał wyrwać to, co jest złe i oczyścić to, co dobre. Pozostawić to bez jakiegokolwiek zagrożenia, zrobić z tym porządek. Ale to się niestety nijak nie ma do tego, co naucza Słowo Boże. Ta historia i inne pouczają mnie w tym. Choćby więc tylko z tego powodu, po raz chyba kolejny mogę zaapelować, abyśmy powstrzymywali się od oceniania, od osądzania, ja postanowiłem nie wyciągać palca. Zrobiłem to już dawno temu. Pamiętając, że cztery palce wskazują na mnie, a właściwie trzy. Jeden idzie w górę. No ale nie zamierzam Pana Boga osądzać. To nie, to nikt z nas chyba. Ale właśnie tak jest z tymi naszymi palcami. Jeden wyciągamy, a trzy kierują się w inną stronę. Niemniej jednak mam wolność mówić o tym, co mówi Biblia i do czego jestem przekonany. Jakiś czas temu studiowałem też treść Księgi Objawienia, w którym znajdujemy listy Jezusa Chrystusa do 7 zborów małoazjatyckich. I wiemy dobrze, że mogą być odczytywane dosłownie, jako listy napisane do 7 literalnie istniejących w pierwszym wieku kościołów. Mogą być również odczytywane jako ponadczasowe przesłanie kierowane do Kościoła wszystkich czasów i miejsc, ale mogą również, i tak twierdzą teolodzy, być także zapisem 7 epok dziejów Kościoła od pierwszego wieku aż do przyjścia Chrystusa. I zauważmy więc z tej ostatniej, patrząc z perspektywy, jak wygląda życie 2 ostatnich kościołów. Księga Objawienia o tym mówi, 3 rozdział od 7 wersetu. Nie będę czytał tego obszernego fragmentu, ale proszę, możemy w domach i tutaj śledzić ten fragment. A więc mamy tam od 7 wersetu kościół w Laodycei. Do niego kierowany jest list. List otwarty, możemy go czytać. I tak samo otwarte są drzwi dla tego kościoła, i których nikt nie może zamknąć. Z pewnością, tak sobie myślę, są to drzwi do zwiastowania Ewangelii, aż po krańce świata. Chociaż to jest Kościół, jak czytamy, niewielkiej mocy, władzy, czyli ma niewielką może siłę przebicia w społeczeństwie, może niewielu możnych wielkich się z nim liczy, to jednak posiada on wiernych ludzi, którzy nie zaparli się imienia Jezusa i Słowa Bożego. Są w końcowym rozliczeniu mali, nieznaczący nic w oczach świata, a jednak są przyczyną upokorzenia tych, którzy podają się za prawdziwy lud Boży. Za prawdziwych Żydów, choć nimi nie są, czytamy. Być może, jak twierdzą też teolodzy, są oni judaizującymi chrześcijanami, a więc takimi, którzy do łaski Boga dokładają jeszcze uczynki, aby jednak człowiek mógł zasłużyć sobie na zbawienie, a nie otrzymać go darmo z łaski przez wiarę li tylko. Każdy zna przecież takich ludzi, którzy to robią i dzisiaj. Ci właśnie, którzy dużo myśleli o sobie, zostają upokorzeni, składają pokłon tym mniejszym, nie mającym władzy, mocy. I wiecie, dlaczego tak robią? Dlatego, że poznają, że to są ci umiłowani przez Pana. Coś dzieje się w życiu Kościoła, po czym tamci poznają, że im czegoś brakuje. W jakiś sposób ci mający się za prawdziwy Boży lud poznają, że Pan autentycznie wspiera swój prawdziwy Kościół, bo go miłuje. A wiemy, że kiedy Bóg miłuje człowieka, to nie mówi kocham cię, tylko choćby wydał swojego Syna Bóg za nas. Za Kościół, za ludzi. Więc ta miłość jest praktyczna, pełna poświęcenia, pełna oddania, wyprzedzająca wszystko, co moglibyśmy dla Boga chcieć zrobić. Ta miłość nie kalkuluje niczego, daje, daje, daje. I nagle ci, którzy się mają za tych prawdziwych, widzą, że oto ten mający niewielką moc kościółek, jak to niektórzy może opowiadają, z 39 roku, powojenny, że on jest błogosławiony. Czy nie jest to jakiś paradoks? I ponieważ ci ludzie z kościoła w Filadelfii zachowali nakaz, by wytrwać aż do końca, Jezus mówi, że zachowa ich w godzinie próby, Biblia Warszawska, ale prawidłowe tłumaczenie i wielu innych tak znajdziecie, zachowa ich od godziny próby, czyli od czasu wielkiego doświadczenia, jakie przyjdzie na wszystkich mieszkańców ziemi. Co oczywiście myślę, że nie jest jeszcze tym, co oglądamy, choć zegar, Boży zegar na pewno przyspieszył. Jezus mówi do swojego kościoła, tam przyjdę rychło, to znaczy wkrótce, w nieodległym czasie. Trzymaj się tego, co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. Oczywiście, że nie jest to aluzja do wirusa, ale do Chrystusa, z którym będziemy królować i który nagrodzi swoich wiernych. Kościół w Filadelfii, jak widzimy, działa i funkcjonuje aż do przyjścia Pana. Ale, o dziwo, nie jest to ostatni kościół na liście tych 7 zborów, do których Jezus wysyła list. Jako ostatni jest jednak Kościół, który wydaje się najdłużej będzie funkcjonował i nic i nikt nie będzie w stanie usunąć go. Kościół letnich ludzi, zadowolonych z siebie, w pełni nienależących do nikogo i niezależnych od nikogo. Ten Kościół istnieje przecież z powodu Jezusa, działa ze względu na Jezusa, lecz Jezus, o dziwo, jest za drzwiami tego Kościoła. Ci ludzie jednak tego nie zauważają. A nie zauważają tego, bo mają wszystko, co pozwala im sprawować liturgię, co pozwala im funkcjonować, cieszyć się swoim kościółkiem, celebrować swoje wyznanie wiary. Mają przecież finanse, są bogaci, niczego im nie brakuje. Są zasoby, więc pewnie są też możliwości. mają pewnie opracowaną strategię, wizję pracy, zapewnie mają programy działania i służby. Dalekosiężnie patrzą w przyszłość i uważają, że wiedzą wszystko tak, jak należy. Choć tego nie czytamy, z pewnością lepiej wiedzą i widzą niż inni. Mają się we wszystkim, co dotyczy życia ich Kościoła, no, jako doskonale widzących, rozeznających. Jezus zaś twierdzi, że są nędzni, biedni, ślepi i nadzy. Cóż to za kontrast? Co to za psztyczek? Co to za zniewaga? Ale czy tam jest ktoś oburzony? No nikt. Nikt nie oburza się. Dlaczego? Dlatego niestety, że jego głos wybrzmiewa spoza drzwi tego kościoła i nie dociera do nikogo. Chociaż jeśli ktoś otworzy drzwi, Jezus nie wzgardzi nim, ale wejdzie i rozpocznie z nim społeczność taką, jakiej im wszystkim brakuje. A więc nawet kościół w Laodycei to nie jest kościół ludzi straconych, o ile otworzą drzwi. Więc powstrzymajmy też swoje ręce i swoje obelgi, i swoje osądy w kierunku takich kościołów, które uważamy już za stracone, ponieważ i nauka nie ta, i w ogóle wszystko nie to. Może jeśli usłyszy ktoś głos tam i jeśli otworzy drzwi Jezusowi, to jeszcze nie jeden człowiek z tego tak zwanego kościoła nas zaskoczy. Przyjdzie do zbawienia. Przyjdzie do społeczności z Jezusem, która da mu prawdziwe życie. A nie tylko religię, liturgię, czy Bóg wie, co tam jeszcze człowiek może chcieć mieć jako substytut prawdziwej społeczności z Bogiem. Kościół w Laodycei, tak czytamy. Jezus mówi, wypluje cię z ust swoich. Dlaczego? Bo jesteś ani zimny, ani gorący. To jest pewien obraz, który przemawiał do ludzi kościoła w Laodycei. Gorące źródła w pobliskich górach działały leczniczo. Natomiast zimna woda u podnóża gór gasiła dobrze pragnienie. Lecz ujęcie wody w Laodycei było po prostu źle usytuowane. Letnia woda nie dawała już tych właściwości leczniczych, ani nie gasiła pragnienia, bowiem z powodu nadmiaru soli mineralnych, zawartości tych minerałów powodowała odruchy wymiotne. I właśnie to Jezus ma na myśli, że ci ludzie nie są w stanie niczego dać Jezusowi, bo jeśli nawet On przyjąłby to, to skończyłoby się to dosłownie, tak mówi Greka, odruchem wymiotnym. Greka, w której został zapisany Nowy Testament. Jeśli więc używając znanego wówczas ludziom obrazu, mówi im, że nie mogą liczyć na Jego przychylność. Jezus takiego obrazu używa. Nie mogą liczyć na Jego przychylność tak długo, dopóki są w tym stanie samozadowolenia, niezależności, samowystarczalności, samouwielbienia. To jest tragedia tych ludzi. Mamy tutaj historię Kościoła ostatecznego, Kościoła całkowicie samowystarczalnego, który wie najlepiej, jak o siebie zadbać. Czy rolą Kościoła w Filadelfii, teraz zadam wam pytanie, czy rolą Kościoła w Filadelfii jest oddzielić się od tych z Kościoła z Laodycei? Ja wiem, że to jest inna historia i troszkę tak próbuję ją połączyć, analogizować z tą historią o przypowieści o pszenicy i konkolu. Skoro synowie królestwa i synowie złego wzrastają na tym samym poletku i nikt nie ma prawa poza tą chwilą, kiedy Bóg sam powie teraz swoim aniołom, nikt nie ma prawa rozdzielać jednego od drugiego, to ja się zastanawiam, co ludzie dzisiaj robią. Czy rolą jednego kościoła jest oddzielać się od drugiego kościoła? Oczywiście, że nie mówimy o fundamencie, który jest jeden. Oczywiście, że o tym nie mówię. A co jeśli stan tych dwóch kościołów opisuje serca ludzi, którzy może są w jednym zborze? Niemożliwe? Co do Księgi Objawienia, 20 lat temu wiele rzeczy było niemożliwych, a dzisiaj ludzie otwierają oczy i mówią, jak to możliwe? Więc jak czytam Księgę Objawienia, to już nie mówię, że niemożliwe. A co jeśli wśród tych złych postaw, wskazujących niektórym może wręcz na zasiany konkol, są również ci słabi w wierze? Te dobre źdźbła pszenicy. Ci upadający w wierze, ci małej wiary, ale nie ci bez wiary, nie ci niewierni. Oto więc chciałbym zwrócić naszą uwagę na pewne teksty ważne, które znowu powstrzymują nas przed wyciąganiem palca. Jak ci, którzy mają się za mocnych w wierze, podkreślających odwagę swych decyzji, powinni zachowywać się wobec tych słabych? Otóż otwórzmy tekst Listu do Rzymian, 15 rozdział. I kilka wersetów przeczytam. A my, którzy jesteśmy mocni, winniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, a nie mieć upodobania w sobie samych. Każdy z nas niech się bliźniemu podoba ku jego dobru dla zbudowania. Bo i Chrystus nie miał upodobania w sobie samym, lecz jak napisano, urągania urągających Tobie na mnie spadły. Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z pism nadzieję mieli. A Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa. Abyście jednomyślnie jednymi usty wielbili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przeto przyjmujcie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął nas ku chwale Boga. Z tego tekstu jasno wynika, że jedność mocnych i słabych w wierze, bo czy chcemy, czy nam się podoba, czy nie, tacy są w Kościele, tak pisze apostoł Paweł. Ta jedność jest możliwa pod warunkiem, że mocni nie wyleją wiadra pomyj na słabych, a słabi nie będą udawać mocnych, skoro ich postawy o tym nie świadczą. Ale jeśli nawet słaby uważa się za mocnego, to też weźmie pod rozwagę ten tekst i zacznie się właściwie zachowywać. Po prostu o co chodzi? Nie czerpmy pociechy z tego, że czujemy się lepsi i nie porównujmy się z innymi, ale czerpmy cierpliwość i pociechę z Pisma. Tą nadzieję czerpmy z Pisma. Paweł mówi o tym, by się nie porównywać. I mówi o tym bardzo wyraźnie, na przykład w liście do Galacjan w 6 rozdziale, 4 wersecie. Mówi tak. Każdy zaś niech bada własne postępowanie, a wtedy będzie miał uzasadnienie chluby wyłącznie w sobie samym, a nie w porównaniu z drugim, albowiem każdy własny ciężar poniesie. Choć to jest napisane do jednostki, wspaniale możemy odnieść to do zboru, który jest zbiorem jednostek. Brzmiałoby to wówczas tak. Każdy kościół, zbór niech bada własne postępowanie, a wtedy będzie miał uzasadnienie chluby wyłącznie w sobie samym, a nie w porównaniu z drugim zborem. Albowiem każdy zbór własny ciężar poniesie. Ciekawe, prawda? Każda decyzja nasza wynika przecież z wiary albo z informacji, którym daliśmy wiarę. Zawsze coś przeważy, coś się zmiesza. A więc nie porównujmy siebie z innymi, bo będziemy mieli fałszywy obraz też samych siebie. Możemy popaść w pychę. Zbadaj swoje postępowanie w świetle słowa i znajdź uzasadnienie chluby w sobie samym. A w drugim liście do Koryntian, 13 rozdziale, 5 wersecie, apostoł Paweł mówi tak. Poddawajcie samych siebie próbie. Czy trwacie w wierze? Doświadczajcie siebie. Czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Chyba żeście próby nie przeszli. Oczywiście, że doświadczenie wiary, że przeżycia z moim Panem Jezusem Chrystusem mają ogromny wpływ na to, jak się zachowujemy w różnych sytuacjach. Jest wiele historii biblijnych, które mówią o tym, że to, co wydarzyło się między człowiekiem a Bogiem, miało wpływ na jego życie później, na to, jak się zachowywał, jak mówił, co robił, czego zaniechał, w czym był odważny niż dotąd. Choćby weźmy Piotra, który się zawsze wyrywał do przodu, najwięcej miał do powiedzenia, był takim między 12, może nawet krzykaczem, a kiedy przyszło co do czego, trzykrotnie zaparł się Jezusa, zaparł się jakiejkolwiek znajomości z Nim. A teraz spójrzmy na tego samego Piotra, który, kiedy przyjął Ducha Świętego, głosi jako pierwszy odważnie kazanie, po którym 3000 dusz przychodzi do wiary. Nie ma ludzi przekreślonych. Pamiętajcie o tym wszyscy. Nie ma ludzi, których Jezus przekreśla, bo ci ludzie mogą przyjść z powrotem do Niego i mogą zrozumieć wiele rzeczy, które się wydarzyły. Bo to Jezus jest tym, który podnosi wiarę. Jezus jest tym, który gani małowierność uczniów, ale jest też tym, który podnosi wiarę, naszą wiarę. Sami siebie poddawajmy próbie, a nie innych. Doświadczajmy siebie w tych różnych sytuacjach. Bądźmy uczciwi ze sobą, samym przed Bogiem. Obecna sytuacja to także sytuacja ogromnego doświadczenia. Działamy w stanie wyższej konieczności. Ważymy różne wartości, za, przeciw. Nasze uwarunkowania lokalne mogą być inne. Jedni, no cóż, zamknęli kościół, inni starają się, by był otwarty zgodnie z prawem. Pomimo minimum obecnych tutaj w liczbie do 3 odlicz. Są otwarte jedne zbory, inne nie. W jednym miejscu jest grupa domowa, w innej już jej nie ma. Ale poddawaj się ocenie Pana. Wejrzyj w swoje serce. Kiedy syn marnotrawny zrobił to, co zrobił, ale kiedy zechciał wrócić do Ojca, to wejrzał w swoje serce. A nie zaczął analizować, co mógłby zrobić tato, żeby mnie zatrzymać. Co mogła zrobić by mama, choć w tej historii nie ma tam mamy, ale gdyby była, to co mogła zrobić? Przecież mama zawsze stawiała na swoim, a teraz nic nie powiedziała. Wiecie, on nie szukał usprawiedliwienia, on nie szukał winnych tej całej sytuacji. Nie zrzucił odpowiedzialności na złe czasy, na to, że roboty nie ma, że ze świniami musiał tam jeść ten syn marnotrawny. 100 000 przyczyn znalazłby, a on zrobił tylko jedno. Wejrzał w siebie. Dlatego zachęcam wszystkich w dzisiejszej dobie. Wejrzyjmy w siebie uczciwie, a nie oglądajmy się na drugich. Nie twórzmy efektu domina, że ktoś zrobi tak, to ja też, a ktoś nie zrobi tak, to ja też nie zrobię tak. To nie jest czas, żeby postępować jak zając. Wiecie, co znaczy, na zająca głosować. Przestańmy się porównywać i usprawiedliwiać swoje działania za właściwe albo osądzać innych, uważając, że inni postąpili niewłaściwie. Nie wiadomo, dokąd to prowadzi, ale na pewno zastosujemy wkrótce słowa Jezusa, który powiedział, że królestwo rozdwojone w samo w sobie nie ostoi się. Może nadal czujesz się mocny, mocna. To mam dla ciebie też przesłanie. Z 14 rozdziału listu apostoła Pawła do Rzymian. Posłuchajcie. Kilku wyjątków z tego 14 rozdziału. Na przykład pierwszy werset. A słabego w wierze przyjmujcie, nie wdając się w ocenę jego poglądów. Potrafimy to zrobić? 4 werset. Kimże ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę? Czy stoi, czy pada, do Pana należy. Ostoi się jednak, bo Pan ma moc podtrzymać go. Ten sam rozdział od 7 wersetu. Albowiem nikt z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera, bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy. Jeśli umieramy, dla Pana umieramy, przeto czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy. Na to bowiem Chrystus umarł i ożył, aby i nad umarłymi, i nad żywymi panować. Ty zaś czemu osądzasz swego brata? Albo i ty czemu pogardzasz swoim bratem? Wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym. I ostatni wyjątek z 14 rozdziału listu do Rzymian, 12 werset i 13. Tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. Przeto nie osądzajmy już jedni drugich, ale raczej baczcie, aby nie dawać bratu powodu do upadku lub zgorszenia. Ciekawe fragmenty, prawda? Już słyszę te głosy, że to jest rozdział na temat pokarmów, obchodzenia świąt, czy też podobnych temu rzeczy. No nie do końca. To jest rozdział o wolności chrześcijańskiej. W tym rozdziale mamy bardzo wyraźnie uwypuklony podział, jaki ma miejsce między ludźmi. Słabymi w wierze i mocnymi w wierze. Oczywiście, że wszyscy się mają za mocnych. Zazwyczaj tak jest, nikt się nie przyzna do słabości. Mogę tylko domyślać się, że ci słabi i ci mocni funkcjonowali razem w chwilach, Mogę domyślać się, jak oni funkcjonowali w chwilach zagrożenia życia, zagrożenia zdrowia. W jednym kościele, w jednym zborze mocni i słabi. Pomyślcie, że tych oskarżeń już nie na poziomie pokarmu czy świętowania dnia mogło być dużo więcej między takimi ludźmi. Nasza wyobraźnia tutaj może działać nieźle. Nie w tym rzecz jednak, by wdawać się w ocenę innych, ale by być jak najlepszym przykładem, ten rozdział mówi. W szczególności dla tych, którzy dopiero co zaczęli chodzić za Panem. To ci są właśnie tymi słabymi w wierze. Bo oni nie mają jeszcze doświadczeń z Panem wielu. Oni jeszcze może, mówiąc obrazowo, nie wyszli z łodzi, tak jak Piotr, który szedł po wodzie i zamiast patrzeć na Jezusa, patrzył, że zerwała się wichura, zerwał się wiatr, spiętrzyły się fale i co się stało? Zaczął tonąć. O, dzięki Bogu, że był na wyciągnięcie ręki. To dobra lekcja dla nas, żeby Jezus był w moim życiu na wyciągnięcie ręki, mówiąc oczywiście w przenośni. Potrzebujemy doświadczeń wiary. Potrzebujemy tych różnych doświadczeń wiary. A więc nie mierz siły wiatru i wysokości fal, bo to ciebie może zniszczyć. Zaczniesz tonąć w tym dekadenckim klimacie. Ale patrz na Jezusa i wołaj do Jezusa, aby On uchwycił twoją dłoń i On nie wypuści cię już z ręki. Strzeż tej społeczności z Jezusem. Wspomnij na ten kościół w Laodycei. Oni wszystko mieli, wszystko wiedzieli i wszystko uważali, że pozjadali wszystkie rozumy. Społeczności nie mieli tej. Strzeż tego. To jest najważniejsze. Zatem konkluzja końcowa. Pomyślmy o sobie. Kim jesteśmy? Kim jestem? Może słabym wierzę? Może mocnym wierzę? Jeśli słabym, to wołaj do Pana, aby wzmocnił twoją wiarę, by cię posilił, dał ci siłę. Wiecie, że kiedy apostoł Piotr, zanim zrejterował, Jezus mówi do niego: Piotrze, ja prosiłem za tobą, by nie ustała wiara twoja. O, Jezus go nie zganił, nie skrytykował, nie wdeptał go. Za to, że był taki zawsze pierwszy, porywczy z deklaracjami, a gdy przyszło co do czego, to gdzie ten Piotr? Piotrze, prosiłem za to, aby wiara twoja nie ustała, bo szatan wyprosił ciebie, aby cię przesiać, was w ogóle przesiać jak pszenicę. Bo pewne szczególne próby wiary to są chwile, w których diabeł człowieka chce przesiać. Chcę udowodnić Bogu i całemu światu, że oto ten ktoś nie nadaje się do Królestwa Bożego. Zrobi tak jak z Hiobem. Czy jest za darmo, Hiob ci jest wierny? Zabierz mu to wszystko, zobaczysz, jak będzie ci złorzeczył. A może jeszcze nie jesteś biedny, ale diabeł jest sprytny i może przyjść i powiedzieć: widzisz, taki biedny ten człowiek jest, dlatego jest tak zależny od ciebie. To daj mu teraz dużo. Zobaczysz, jak zapomni o tobie. Diabeł nie śpi, jest oskarżycielem dzień i noc braci. Tak jest o nim napisane. To jest weteran wojenny, spryciarz. zawsze wie lepiej. I jest pewna próba, pewne doświadczenie też w sferach duchowych, których często nie rozumiemy, a one się rozgrywają tam w wiele różnych walk. Jezus prosi. Jezus prosi, aby nie upadła wiara nasza. Modli się za nami również w takich dniach. Jeśli jesteś mocny w wierze, przestań oceniać. Nikt nie wywinie się z oceny tego, którego nazywają Panem. Pan ma moc podtrzymać, Pan ma moc rozstrzygnąć, rozsądzić, osądzić. Jeśli ktoś jest letni, jego przyszłość jest dobrze nam znana, ale nie nam ją oceniać. Biblia to mówi. Lecz jeśli się mylę i wyciągam w swym przeświadczeniu, wiecie, wyrywam konkol, to czyż nie będzie tak, że przez nieostrożność wyrwę źdźbło czegoś dobrego? Wtedy Pan do mnie będzie miał pretensje. Mnie uczyni winnym za to, co zrobiłem. Bądź więc dla wszystkich wzorem, przykładem wiernego zwiastowania Ewangelii nawet w takim czasie. Głoś wiernie słowo. Jeśli trzeba, jak powiada apostoł Paweł, no to dobrze, karć grom, napominaj. Lecz nie wyciągaj przy tym palca. Niech to robi Duch Święty, a nie twój palec. Bądź cierpliwy, bądź współczujący. Paweł mówi do Tymoteusza, żeby napominał z cierpliwością, że może Bóg przywiedzie ludzi do poznania prawdy. Oni zrozumieją pewną prawdę. I że wyzwolą się z sideł diabła, który zmusza ich do pełnienia swojej woli. Tak czytam, jak jest napisane. Więc drodzy wszyscy, którzy mnie słuchacie tu i tam, po drugiej stronie, w internetach, na Facebooku, zaufajmy w tym wszystkim Bogu. Weźmy na siebie słabości słabych, jak Jezus przyjmij bez słowa wszelkie urągania, jeśli takie się pojawiają w eterze. Jeśli może jesteś pastorem, ktoś jest pastorem i tego słucha, wstawiaj się za powierzonymi ci owcami, tymi mocniejszymi, ale przede wszystkim też tymi słabszymi. Pan ma moc, zobacz, utrzymać ich przy życiu w wierze. Ma moc też osądzić, ale nie do mnie to należy, to rozstrzygnięcie. No i chciałbym tym zakończyć, aby Bóg nas pobłogosławił we wszystkim, co się dzieje w obecnych dniach. Bądźmy roztropni, rozważni, a zarazem zdeterminowani, jeśli chodzi o Boży Kościół. Te dwa słowa niektórym ludziom wydają się, że są nie do połączenia. Otóż uważam, że są. Wszystko zależy, jaką definicję przypinamy do znaczeń tych słów. Myślę o tym, że jesteśmy solą i światłem na tej ziemi. Jeśli sól zwietrzeje, jeśli zachowamy się tak jak cały świat, a nie jak sól, wszystko straci smak. Wszystko będzie jednolite. Jeśli światło zgaśnie, bo postawimy go pod korcem, to przyjdzie mrok, jak za czasów poprzedzających przyjście Jezusa. A przecież Jezus przez Ducha jest w nas, jest w życiu Kościoła. On jest tym światłem. W sercach naszych rozbłysła światłość, mówi apostoł Paweł. Jeśli schowamy tą światłość, no co począć? To nie wiem, co dalej. Spakujmy się. Sprzedajmy budynki, po co nam budynki. Rozdajmy sprzęt, bo może nikomu nie wpadnie, żeby Ewangelię. Róbmy swoje, drodzy, w każdym miejscu, w którym jesteśmy. Każdy ma inne uwarunkowania. Ale szukajmy w tym wszystkim Pana. Szukajmy w tym wszystkim Boga, co robimy. I szczególnie, kiedy widzimy, że zbliża się jakaś trudna decyzja. Dzisiaj władze państwowe uniemożliwiają nam kontakty w szerokim gronie i społeczność w zborach. Robią to dla naszego dobra. Nie jesteśmy w stanie poddać tego stuprocentowej ocenie z powodu bardzo wielu mylnych informacji, gdzie ludzie nawet nie wiedzą, co jest prawdą, a co fałszem. Myślę, że to nie jest przypadek, że tak się dzieje. Kiedyś, może wcale nie w odległej przyszłości, przyjdzie Antychryst na ziemię i zwiedzie wszystkich pozornymi cudami, pozornymi jakimiś doniesieniami, ale Biblia mówi, że zwiedzie tych, którzy nie umiłowali prawdy, nie obdarzyli miłością prawdy. Więc kochani, szukajmy prawdy. Prawda jest w Jezusie. Nie w tym kościele, czy w tamtym. U tamtego pastora ze wschodu, czy u tego pastora z zachodu. Prawda jest w Jezusie. Weryfikujcie wszystko. Weryfikujcie to, co ja mówię. Weryfikujcie tego kaznodzieje, tamtego, jednego pastora, drugiego i tego, co często nadaje i tego, co w ogóle nie nadaje. Bądźcie mądrzy, szlachetniejszego usposobienia, jak Berejczycy, którzy sprawdzali, czy tak się rzeczy mają. Czy ten ksiądz, proboszcz, pastor, czy zwał jak zwał, prezbiter, czy ktoś inny, czy stoi na gruncie tego słowa. Nie osądzaj, nie oceniaj, tylko trzymaj się tego. I tyle wystarczy, żeby dotrzeć do końca drogi. Módlmy się jedni za drugimi i może teraz jest czas na to, aby modlić się, aby światło Kościoła nie zgasło w tych dniach i aby smak soli, jaką jest Kościół, był nadal odczuwalny wokół nas, bo jesteśmy tą solą. Panie, dziękuję Ci za Twoją łaskę, za Twoje błogosławieństwo, za to, co robisz, kim jesteś, za to, że uczysz nas właściwych Tobie postaw. Panie, chcę uczyć się od Ciebie. Chcę widzieć te wszystkie sytuacje i nawet tą, kiedy uczniowie chcą zrzucić ogień z nieba na ludzi im nieprzychylnych. Panie, a Ty jednak masz miłosierdzie. Mówisz, że są innego ducha, że to nie ten duch. Panie, daj, abyśmy mieli też właściwy stosunek do ludzi nam nieprzychylnych, może do wrogów, abyśmy w końcu, nie wiem, otrzeźwieli w wierze i zrozumieli, Panie, jak Ty się zachowywałeś. Panie, proszę Cię też, abyś pomógł nam miłować bardziej Twój Kościół, abyś umocnił nas w wierze, żebyś, Panie, wlał w nasze życie, serca więcej nadziei w tych dniach może beznadziejnych dla wielu ludzi. Proszę Cię, Panie, abyś obdarował nas pokojem. Pokoju potrzebujemy. W chwilach paniki, strachu, kolejnych wiadomości, powiększających się liczb ludzi chorych, zarażonych. Panie, Ty masz moc. Zawsze ją miałeś. Nigdy jej nie utraciłeś. Ani kontroli, ani władzy, ani nigdy nie zszedłeś, abdykowałeś z tronu. Panie, pozwalasz, aby to wszystko się przewaliło przez ten świat. Bo jest to znak nadchodzącego końca, czasów ostatecznych. Panie, ja Cię proszę, żebyś w tych trudnych dniach, Panie, kiedy Ty pytasz, czy gdy przyjdę, czy znajdę wiarę, abyś umacniał nas. Bo może to nie jest ostatnia rzecz. Może jeszcze wieści wojenne i mur i wiele innych bardzo złych newsów przyjdzie. Panie, może to początek boleści jest dopiero. Proszę Cię, umacniaj nas. Umacniaj nas aż do przyjścia Twego. Panie, wzmocnij też ludzi w służbie, pastorów, starszych. Panie, obojętnie jakie decyzje podejmowali w ostatnich dniach. Umocnij ich w wierze i w przekonaniu, że jesteś z nimi. Jesteś tak blisko nich, że bliżej nie można już. Na wyciągnięcie ręki. Każdy może zawołać dzisiaj tam, gdzie jest. Panie Jezu, ratuj. Jezus wyciągnie do Ciebie rękę. Niech Twoje imię, Panie, będzie wywyższone z Twojego Kościoła. Amen.